nasz pierwszy gość w studiu, Grzegorz Chilarecki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prywatnie dziennikarz Głosu Pomorza, GP24, ale też szachista i twórca, dobrze tak mówię, Słupskiej Akademii Szachowej?
No, dokładnie.
Dobrze. Akademia Szachowa powstała, jak dawno i po co?
No, Akademia Szachowa powstała, szkoli już dzieci, ale też ku memu zdziwieniu młodzież, a nawet seniorów. Także do szachów
jest gną moda też osoby. Moda na szachy jest, też powiedzieć, tak?
No, jest moda na szachy, ale jestem zdziwiony, że w grupie, w której uczę grać w szachy sześciolatków, przychodzi pani, która jest na emeryturze i tak się dobrze zadomowiła, że dzieci z góry ustalają, kto na następnych zajęciach za tydzień będzie z nią grał i tak dalej, i wszyscy się świetnie bawią.
To jest moda spowodowana twoim zdaniem filmem Gambit, czy nie? Czy po prostu są takie cykle, w których pewnego rodzaju moda na różne gry, różne zajęcia wraca i teraz jest akurat ten czas, kiedy to szachy wróciły do łask?
No, film na pewno dużo tu pomógł, ale wydaje mi się też, że rodzice dzieci i coraz bardziej widzą, że przesiadywanie dzieci przed komputerem to nie jest fajna sprawa i zawsze, jeśli znajdziemy coś, co odrywa dziecko od komputera, nawet to pójście na zajęcia dwa razy w tygodniu szachowe, pogranie sobie, potem to dziecko nie będzie siedzieć i tracić czasu przy komputerze, tylko rozwiązywać jakieś problemy szachowe. No, ma inne zajęcie i to zajęcie, które w jakiś sposób wspomaga rozwój dziecka, no to jest to fajna rzecz.
Odniesiemy się do tego w ten sposób, że ja użyję swojego przykładu, bo ja kiedyś grałem w szachy, ale to właśnie w wieku dziecięcym i chyba nawet w szkole, z tego co pamiętam, mieliśmy takie zajęcia, ale dziś już kompletnie nie pamiętam, na czym ta gra polega. Gdzieś tam mniej więcej coś kojarzę. To ile trzeba poświęcić czasu, żeby takie te podstawowe zasady gry w szachy opanować? Czy można to zrobić samemu, czy lepiej przyjść do profesjonalistów, żeby wytłumaczyli i pokazali?
Można to zrobić samemu, też można zrobić to przy pomocy programu jakiegoś szachowego, można znaleźć to w internecie, ale można też przyjść na zajęcia, wtedy jest to skuteczniejsze, szybsze. Takie podstawy i rozegranie partii, to naprawdę chwila, moment, szybko się to zapamięta, tak? A jeżeli chodzi o postępy w grze i coraz wyższy poziom zrozumienia szachów, no to już potrzeba na to czasu. No, taka ciekawostka, jeśli na zakończenie jakiegoś kursu robię dzieciom sprawdzian i rozwiązują zadania, to jak myślisz, kto szybciej rozwiąże, sześciolatek czy emeryt?
No, chyba emeryt powinien rozwiązać szybciej, chociaż też mi intuicja podpowiada, że dzieci mają bardziej chłonny umysł i chyba szybciej przetwarzają dane.
No właśnie, sześciolatek zrobi to szybciej, tak? A ci emeryci, bo teraz też zacząłem prowadzić zajęcia na Akademii Pomorskiej i też jest grupa emerytów, no to tak podchodzą do tego, nie uczymy się czegoś nowego w tym wieku i tak dalej, ale za chwilę okazuje się, no nie, no to jest proste, no dalej, no
pomaga. A w czym pomagają szachy?
Szachy na pewno pomagają, uczą logicznego myślenia, uczą, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i tak pokrótce mówiąc, no dziecko przychodzące na szachy i które nie będzie zawodowym szachistą, nie będzie grało w zawodach i tak dalej, ale to po jakimś czasie i tak zaprocentuje na przykład na lekcjach matematyki.
Właśnie
tak,
to chciałem zapytać, czy jeżeli dziecko ma kłopoty z matematyką, to szachy mogą pomóc? Czy tutaj, jeżeli jesteś słaby z matmy, mówiąc kolokwialnie, to w szachach też nie będziesz orłem i właściwie to strata czasu?
Na pewno trochę mogą pomóc.
Myślisz, że tak?
Na pewno tak, no bo szachy uczą logicznego myślenia. W szachach musisz mieć cel, do którego dążysz, musisz go zrealizować, mieć do tego etapy. Musisz znać wartość figur i potrafić przeliczyć, że...
Ocenić ryzyko, tak?
Ocenić też ryzyko i podjąć decyzję, tak? Co się bardziej opłaca, bo czasami się bardziej opłaca, nie wiem, stracić jakąś figurę, powiedzmy, że wieża jest warta 5 pionków, tak? I czasami warto, no dziecko musi to przeliczyć. Aha, jak dokonam kilku wymian na szachownicy i dodać do siebie wieżę wartości 5 punktów, pionka wartości 1 punktu, i do tego, a stracę skoczka i gońca, które są po 3 punkty, to czy mi się to opłaca, czy mi się nie opłaca, tak? No i takie przeliczenia dziecko musi zrobić, no siłą rzeczy z czasem coraz łatwiej to idzie i przekłada się na pewno na matematykę, no bo, nie wiem, jak sześciolatek nie zna jeszcze liter i nie potrafi na szachownicy zobaczyć, które to jest pole H2, ale potrafi je pokazać, tak? Natomiast potrafi przeliczyć, że no dobra, nie oddaję w tej sytuacji hetmana, bo bym stracił na przykład dwie wieże, no to dwie wieże to 10, hetman 9 i on to wszystko doskonale już wie.
Ile osób teraz uczy się tej sztuki szachowej pod twoim okiem i w którym kierunku to zmierza? Jak to chcesz rozwijać? Czy to jest ten poziom, który chcesz utrzymywać? Czy masz jakieś pomysły, jak tę grupę osób powiększać albo rozwijać te pasje? Bo kiedyś w Słupsku szachy były dość mocne. Mam wrażenie, że ten czas ostatni to nie jest najsilniejszy moment.
No, kiedyś szachy w Słupsku były bardzo mocne. Słupsk był jednym z wiodących ośrodków w kraju. Tak? Jako pierwsi mieliśmy w Słupsku szkołę podstawową, w której były lekcje szachów. To do nas przyjeżdżali ludzie z innych miast, na przykład z Gorzowa Wielkopolskiego czy Wrocławia, żeby zobaczyć, jak to się robi, jak napisać program do ministerstwa, żeby to mogło być. No a z czasem szachy w Słupsku w praktyce prawie umarły, tak? I dlatego, bo nikt nie szkolił dzieci i młodzieży, więc my próbujemy reaktywować to od samego początku, tak? I dzięki tej modzie, którą zauważyłeś, dzięki temu serialowi i wszystkiemu, a też dlatego, że zaczęliśmy zajęcia, tak, z dziećmi, które się odbywają nawet w trzech miejscach w Słupsku, no mamy coraz więcej chętnych na te szachy. Ja opiekuję się w zasadzie dwoma grupami. Powiedzmy, że teraz to jest około 20 osób, tak, w różnym wieku, które chodzą i mamy już grupę osób początkujących, bo od czegoś trzeba zacząć, ale też już mamy grupę zaawansowanych i to są jeden z moich uczniów. Zdobył weekend w turnieju w Lęborku, drugą kategorię szachową, wygrywając ten turniej. No to już jest duży sukces po paru miesiącach pracy, bo mamy stopnie szachowe. Ktoś, kto nie gra, no jest bez kategorii, potem mamy piątą, czwartą, trzecią, drugą. To już jest naprawdę dosyć wysoki stopień wtajemniczenia, tym bardziej, że chłopak nie ma jeszcze 12 lat.
Gdyby ktoś chciał zacząć z dzieckiem albo samodzielnie jako osoba dorosła, to gdzie się zgłosić?
No, zgłasza się do mnie albo na stronie na Facebooku lub przychodzi do Akademii Pomorskiej w środę na godzinę 16 lub do Domu Sąsiedzkiego na Ogrodowej 20, a w Słupsku w poniedziałki o 16.
To tyle o szachach. Chciałem wykorzystać twoją obecność w studiu jako dziennikarza. Jak sądzisz, jak się skończy ta sprawa poszerzenia granic Słupska? To po pierwsze, bo zdaje się, na 23 kwietnia jest kolejna demonstracja planowana w Słupsku przeciwników poszerzenia miasta. I czy twoim zdaniem ten dialog, i tutaj postawię cudzysłów, między miastem a gminą coś zmienił? Ta wymiana argumentów, ona ciebie przekonała, albo byłaby w stanie kogokolwiek przekonać do argumentów poszczególnych stron? Czy uważasz, że to taka wymiana ognia właściwie bez znaczenia, bo i tak decyzja zapadnie w Warszawie?
Decyzja na pewno zapadnie w Warszawie i raczej nie przypuszczam, żeby granice Słupska nie zmieniły się. No, miasta się rozrastają, widzimy, że ileś tam miast w Polsce w przeciągu tych ostatnich lat poszerzało granice, niektóre wielokrotnie, więc myślę, że argumenty wysuwane przy tej okazji, no, są na tyle mocne, że one zostaną zaakceptowane w Warszawie. To jest kwestia tylko, czy Słupsk zostanie poszerzony o wszystkie te sołectwa i ten obręb, który chce. Tu mam wątpliwości, myślę, że to nie do końca będzie tak, jak wygląda wniosek z Słupska, ale no, powiększenie miasta jest przesądzone, bo ono jest wymuszone warunkami, w jakich odbywa się życie w mieście, tak? No, Słupsk z brakiem terenów pod zabudowę wielorodzinną, już brakiem terenów inwestycyjnych dla firm, bo tak jak gdybyśmy zebrali ten obszar i pokazują to dokładnie mapy przygotowane w ratuszu, to wyszłoby na to, że wolny obszar, który ma samorząd i gdyby ktoś chciał zainwestować, to zajmuje teren Skanii, tak? No więc jest to bardzo małe, tak? No, chyba że założymy, że i kapitał, i ludzie będą odpływać z tego miasta. No, myślę, że w interesie nas wszystkich i nie tylko mieszkańców miasta, gminy, a także i rządzących krajem, tak jest, żeby jednak to miasto się rozwijało, a nie zwijało, więc poszerzenie Słupska moim zdaniem no, dokona się.
No, ale nie przekonasz takimi argumentami władz gminy ani większości mieszkańców, no bo te konsultacje społeczne pokazały, że mieszkańcy gminy raczej do miasta nie chcą, bo nie kojarzy im się ani z dobrym rządzeniem, ani z tym, co chcieliby osiągnąć. Nie wiem, czy to jest wrażenie słuszne czy niesłuszne, to każdy sobie tam rozstrzygnie we własnym sumieniu, we własnej głowie, to nie o to chodzi, tylko że ja mam wrażenie, że to była taka dyskusja z obu stron, kto gorzej wydaje pieniądze.
No, dokładnie tak, bo argumenty obu stron były no nie ze wszystkim się zgadzam, tak? Jeśli była demonstracja pod ratuszem i krzyczenie z megafonu, że Słupsk zbankrutuje, bo sytuacja miasta jest taka i siaka, no przecież to jest czysta i żywa nieprawda, więc nie o to chodzi. No, było z góry wiadomo, no nie przekonamy mieszkańców gminy, tak? Oni mają swój interes, gmina czy włodarze gminy mają swój interes w zachowaniu. Tego było jasne, że no, nie będzie tutaj zgody, tak?
Ale powiedz mi, dlaczego twoim zdaniem? Bo ja rozumiem jakby postępowanie władz, no bo jak gdyby stracili część władz gminy oczywiście, gdyby stracili część swojego terenu, część mieszkańców, to wiadomo, że no wpływy budżetowe spadają
no
i gorzej się rządzi. Ale dlaczego mieszkańcy są twoim zdaniem przeciw? Mieszkańcy gminy są przeciw temu, żeby być częścią miasta. Jaka jest praprzyczyna takiego stanowiska? Twoim zdaniem.
No nie możemy wchodzić w głowy mieszkańców i powiedzieć...
Ale z czegoś to musi wynikać.
No wynika, no ale ludzie generalnie nie lubią zmian, tak? No jakich zmian? A rozumieją te zmiany, a wiedzą, czy będzie lepiej, czy gorzej. Teraz żyją w pewnej rzeczywistości, do której się przyzwyczaili i załóżmy, że jest im dobrze, tak? No to dlaczego to zmieniać? Z ich perspektywy.
Myślisz, że to tylko takie przyzwyczajenie i wygoda?
No ale co, to pijemy do tego, że większość mieszkańców tych terenów, które chce włączyć miasto, to jednak tak naprawdę Słupszczanie. Słupszczanie, którzy się urodzili w Słupsku, Słupszczanie, którzy się wyprowadzili za rogatki miasta i Słupszczanie, bo tu pracują, tu przywożą dzieci.
No, ale równie dobrze możesz powiedzieć, że ktoś, kto się urodził w Słupsku, a dzisiaj mieszka w Gdańsku, to też Słupszczanin, bo się w Słupsku urodził.
No ale dobra, ale jest Gdańszczaninem, tam jest jego centrum życiowe. Natomiast ci ludzie, którzy nie wiem, mieszkają w Bierkowie, no to dalej ich dzieci chodzą do szkoły w Słupsku, do przedszkola w Słupsku i oni pracują w Słupsku, tak?
Ale to nie zawsze jest prawda, dobrze wiesz o tym.
No okej, no bo są...
To są jednostkowe, jednostkowe przypadki też, to każdy można to rozpatrywać. Coś innego mnie tutaj jakby nurtuje. Co jest takiego w obrazie miasta albo władz miasta, że mieszkańcy okolicznych miejscowości nie chcą być częścią tego miasta? To aż tak zły PR ma Słupsk? Aż tak jest kiepsko postrzegany? Przez mieszkańców
no,
poszczególnych miejscowości?
Władze Słupska z poprzednich kadencji zrobiły dużo, żeby było miasto tak postrzegane. Przecież to nie jest pierwsza próba połączenia. Pamiętamy pierwszą próbę z 2008 roku i wystarczy porozmawiać. No ja rozmawiałem akurat z sołtysem Bierkowa i on to powiedział. No, obiecywano nam darmową komunikację autobusową, darmowe śmieci i wszystko. I co z tego zostało? No nic nie zostało. Autobus tam miejski dawno nie jeździ, tak? I tak dalej, więc oni już nie wierzą władzom miasta, tak?
To jest kwestia zaufania, twoim zdaniem?
No też kwestia zaufania, ale też kwestia podejścia do całego tego problemu z poszerzeniem miasta, bo do mnie te logiczne argumenty miasta trafiają, no dobra, tak się dzieje w całej Polsce, w ogóle na świecie, tak, granice samorządów są płynne i tak dalej, no ale fajniej byłoby, gdybyśmy my to robili nie na siłę, że my mamy rację i racja musi być po naszej stronie. No, w ten sposób dodaliśmy dużo argumentów władzom gminy, i jakby zmobilizowaliśmy mieszkańców gminy, my jako miasto mówię, tak, którzy czują się, że próbują nam coś zabrać, tak, to mogłoby wyglądać zupełnie inaczej.
To jeszcze ostatnie pytanie, krótko, twoim zdaniem w ogóle będzie mowa o jakiejkolwiek współpracy po tej ewentualnej zmianie administracyjnej, na przykład jeżeli gmina Słupsk coś straci, a potem ta współpraca między Słupskiem a gminą Słupsk będzie w ogóle jakoś wyglądała, no, będzie możliwa?
No nie tylko, że będzie możliwa, będzie konieczna i będzie się odbywała, no bo jednak, sorry, to jest sytuacja jak Kargul i Pawlak, tak? Mamy
no,
sporo miedzy, ale
inaczej się
musimy,
rozmawia, kiedy
no.
jesteś w przyjaźni, a coś innego, a inaczej, kiedy uważasz, że ktoś ci coś zabrał no, siłą.
No, ale co, nie będzie to, co to, przeniesiemy się w inne miejsce na świecie? Nie, musimy razem żyć, no tak jak Kargul z Pawlakiem, będziemy musieli się w końcu dogadać, no bo żyjemy
wróg
obok siebie i
wróg to wróg, ale na własnej krwi wyhodowany, tak?
Ale mamy też własne te same problemy i musimy je wspólnie rozwiązywać, więc to do jakiejś tam normalności musi wrócić.
Dużo czasu nie zostało. W czerwcu ma ta decyzja zapaść. Dziękuję bardzo. Grzegorz Chilarecki, dziennikarz Głosu Pomorza GP24, ale też twórca Słupskiej Akademii Szachowej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.